rozpoczęły rok szkolny. W związku z tym my możemy wrócić do serii z listu apostoła Piotra, z drugiego listu. Tak się zdarza, że kiedy są wakacje, dziękuję bardzo, jest okazja, żeby też podzielić się jakimiś innymi myślami, fragmentami, które w ciągu roku się pojawiają, ale też bardzo sobie cenimy to, że mamy serię kazań ekspozycyjnych, w których przechodzimy fragment po fragmencie, nie omijając żadnego ani trudniejszego, ani bardziej kontrowersyjnego, ale tak jak Bóg dał nam swoje słowo, tak krok po kroku przez niego przechodzimy. W związku z tym wracamy do drugiego Piotra. Jesteśmy w trzecim rozdziale i jest to właściwie przedostatnie kazanie z tego listu, które mówi o oczekiwaniu, ten fragment i dzisiejsze nasze, moje kazanie również, bo wszyscy co jakiś czas czekamy na coś miłego, na coś ważnego i w sumie najlepiej, kiedy to jest właśnie coś miłego i ważnego, na co czekamy, a nie coś, co napełnia nas trwogą i niepewnością. I takimi miłymi rzeczami, na które czekamy, mogą być wakacje, i chociaż dopiero co się skończyły, chociaż nie studentom, to już niektórzy wybiegają myślami do weekendu, może przy okazji 1 listopada, albo już świąteczne, może jakieś ferie, z urlopem tak samo. Ale to może być również jakaś rzecz taka rodzinna, jak przeprowadzka do nowego mieszkania, do nowego domu i wiemy, że to nadchodzi i będzie może większy, może ładniejszy, może w końcu taki, jak sobie wymarzyliśmy. Coś, na co też ludzie często z takim ekscytacją czekają, to może być dzień ślubu, to mogą być narodziny dziecka. Dla nas, drugiego zboru, zdecydowanie jest to ta niedziela lub ten dzień, kiedy będziemy mogli przeprowadzić się do nowego budynku i pożegnamy się z wszystkimi dotychczasowymi galeriami handlowymi, osiedlowymi klubami Bolka i Lolka i będziemy na swoim. I czekając na nowy budynek, tak właśnie jak czekając na inne różne rzeczy, to oczekiwanie możemy przeżywać, spędzać na różne sposoby. Czekając na nasz nowy budynek, wspieramy to finansowo, pracujemy na budowie, tak jak wczoraj mieliśmy roboczą sobotę i litry, kilogramy białej farby pokrywały ściany przy scenie, były przeprowadzane przewody na zewnątrz, koszone, zbierane. Również oczywiście modlimy się o to, żeby Bóg poprowadził i pomógł nam wyposażyć to miejsce tak, żebyśmy mogli jak najszybciej się do niego przenieść. Czekając na narodziny dziecka, jest to dobry moment, żeby na przykład odświeżyć mieszkanie albo przynajmniej ten pokoik, w którym nowy członek rodziny się pojawi. Tak może by jeszcze się to w czasie przekładało, a tak no trzeba przygotować torbę do porodu i wymalować ściany i może coś tam jeszcze innego. W różny sposób czekamy. Czekamy czasami również w sposób bierny, niestety, zaniedbując swoje obowiązki. I czasami jest taka pokusa, że ach, został jeszcze tydzień do urlopu, trzeba jakoś to przeżyć, żeby się jak najszybciej ten urlop zaczął, a tu niech to szybko, albo właśnie wakacje i najczęściej już w czerwcu ci uczniowie, którzy mają pewną sytuację z ocenami w szkole, w czerwcu już nic nie robią. To jest zmarnowany miesiąc roku szkolnego, który właściwie nie jest ani szkolnym, ani wakacyjnym. Jak już powiedziałem, tematem przewodnim naszego fragmentu jest oczekiwanie, ale tematem przewodnim całego drugiego listu Piotra jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Tak jak pierwszy list Piotra mówił o różnych zagrożeniach, dyskomforcie, prześladowaniach i problemach, które ma Kościół, ale spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, tak drugi list Piotra mówi o problemach, które są związane z tym, że pojawiają się różne jakieś dziwne koncepcje, które wprowadzają zamieszanie, chaos i tak naprawdę powodują, że wiara i skupienie wierzących ludzi gdzieś siada. I tym tematem w drugim liście Piotra jest drugie przyjście Pana Jezusa, jest powrót, jest dzień sądu i pojawiły się grupy ludzi, którzy mówią, od kiedy świat trwa, tak trwa, żadnego powrotu tutaj Boga nie ma, w ogóle co to za pomysł. Więc Piotr z jednej strony broni tej prawdy biblijnej, pokazujące Starego i Nowego Testamentu, a z drugiej strony wskazuje, jakie są implikacje tej prawdy. W naszym dzisiejszym fragmencie, który za chwilę przeczytamy, Piotr pisze o ważnych rzeczach, które mamy do zrobienia w czasie, kiedy czekamy na spotkanie z Panem Jezusem. I tak jak za chwilę przeczytamy ten fragment, zauważcie, że w wersecie 12, 13, 14 pojawia się słowo oczekiwanie. I za każdym razem jest ono nacechowane jakąś świadomą i celową intencją dotyczącą naszego życia. To nie jest tylko, no czekamy, trzeba jakoś to przeżyć, tylko czekamy i co mamy w tym czasie czekania zrobić, co zresztą w poprzednim moim kazaniu z tego fragmentu wskazywałem, że ta prawda jest omówiona, ale co z tego wynika? I co z tego wynika, to są właśnie te słowa, drugi list Piotra, trzeci rozdział, od 11 do 16 wersetu. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, pisze Piotr, i mówiąc to wszystko, mówił przed chwilą o tym, że ten świat, te wszystkie rzeczy, które ludzie tutaj robią i w ogóle cały wszechświat, to wszystko zostanie zniszczone, żeby mogła powstać nowa ziemia, nowe niebo. Więc mówi, skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, oczekując przyjścia dnia Boga i starając się je przyspieszyć. Z powodu tego dnia niebiosa płonąc zostaną zniszczone, a żywioły rozpłyną się w ogniu. Drugi raz o tym mówi w tym fragmencie. Ale my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nagany w pokoju, a cierpliwość naszego Pana uznajcie za ratunek. Tak jak to również umiłowany nasz brat Paweł napisał wam zgodnie z daną mu mądrością, jak też we wszystkich listach, w których o tym mówi. W nich są pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają. Podobnie jak i pozostałe pisma na własną zgubę. Oczekujemy, oczekując. Jaki zatem jest Boży cel dla nas podczas tego oczekiwania? Bo wszyscy oczekujemy. Czy myślimy, czy nie myślimy? Właściwie dla wszystkich nas ten dzień nadchodzi, nawet jeśli tego nie oczekujemy, więc mądrze byłoby oczekiwać. Bo jeśli oczekujemy, to nie zostaniemy zaskoczeni. Jeśli oczekujemy, to nie zmarnujemy tego czasu, który został nam, a nie wiemy, ile go jest. Jako Kościół wołamy, przyjdź Panie Jezu, On może przyjść dzisiaj, może przyjść jutro, to może być za rok, a może tego nie dożyjemy, ale my żyjemy w oczekiwaniu i Bóg ma dla nas trochę rzeczy do zrobienia i w żadnym wypadku nie ma to być bierne oczekiwanie. Popatrzmy na werset 11. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w czym? W świętym postępowaniu i w pobożności. Świętość i pobożność. Mamy czekać w świętości i pobożności. Dobrze brzmi, ale co Piotr ma na myśli, używając słowa świętość? Najprostsze tłumaczenie tego słowa, takie słownikowe, to po prostu bycie oddzielonym. Ale Piotrowi nie chodzi o bawienie się w definicję, bo później zrobi test. Świętość, proszę trzy określenia. Tylko o codzienne życie w oczekiwaniu, aż staniemy przed Bogiem twarzą w twarz. I jak ta świętość ma wyglądać? On sporo pisze o świętości w bardzo praktyczny sposób w swoich listach. I na przykład w pierwszym liście mamy kilka odniesień, jak ta świętość powinna, jakie formy powinna przybierać w naszym życiu. Na przykład jest to dbanie o własne uświęcenie, kiedy on mówi w pierwszym rozdziale, jako posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości, ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. W tym kontekście mówi również o wyrażaniu szczerej miłości do braci i sióstr w Chrystusie. Dalej mówi o byciu poddanym ludzkiej władzy. Jest to element naszego uświęcenia. My nie jesteśmy na tej ziemi, żeby walczyć i toczyć jakieś walki polityczne, ustrojowe. Owszem, mamy mieć swoje zdanie i opinie. Jesteśmy obywatelami tego kraju. W związku z tym, gdy są wybory, idziemy do wyborów, więc mamy mieć jakieś poglądy, ale naszym powołaniem nie jest walka o lewą, prawą czy środkową część sceny, a niestety tak się dzieje. W momencie, kiedy rozpoczyna się kampania wyborcza, nagle bracia i siostry w Chrystusie okładają się na lewo i na prawo w internecie, bo ktoś ma bardziej lewicowe, ktoś ma bardziej prawicowe poglądy. Mamy mieć poglądy, ale my mamy być posłuszni i poddani władzy i to nie jest nasz świat. To nie jest nasze docelowe miejsce. Nasze docelowe miejsce to jest wieczność. To jest ten moment, na który czekamy. Dalej też apostoł Piotr w pierwszym liście, w czwartym rozdziale mówi o naszej gotowości do przyjęcia cierpienia dla Ewangelii. Mówi, gdy kto doznał cierpienia cielesnego, fizycznego, zerwał z grzechem, aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. I tu widzimy to oddzielenie. Już nie dla ziemskich rzeczy, już nie dla tymczasowych, ale tak jak Bóg chce. Jestem oddzielony od czegoś do czegoś lub dla czegoś albo dla kogoś. I wreszcie na koniec też mówi o tym, że nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla siebie osobiście, indywidualnie, żyjemy dla siebie nawzajem, żyjemy, żeby z miłością, z oddaniem służyć Bożej rodzinie, w tym obdarowaniem, tymi możliwościami, naszymi zasobami, które mamy, bo nie poddajemy się modle tego świata, że liczy się moje, liczy się mój sukces, moje osiągnięcia, ile ja zdobędę, ile ja wygeneruję zysku, ile ja zostawię w spadku moim dzieciom. To nie ma żadnego znaczenia. Cała cywilizacja Zachodu to są utracjusze. To są dzieci, które dostały duże pieniądze od swoich rodziców i po miesiącu, po roku już tych pieniędzy nie mieli, bo nigdy na nie nie zapracowali. Naszym elementem uświęcenia, owszem, mamy etykę pracy i wezwanie do skromnego i pobożnego życia. Przejawem naszego uświęcenia jest to, że widzę potrzeby moich braci i sióstr i wychodzę im naprzeciw. No i przyznacie, myślę, że brzmi to o wiele bardziej praktycznie niż takie hasłowe, no mamy żyć w uświęceniu, czyli oddzieleni od i oddzieleni dla. Tu jest o wiele więcej praktycznego i wyzwań dla naszego życia. Świętość, uświęcenie, jego pragnienie, dążenie do niego bardzo dużo mówi o naszej świadomości chrześcijańskiej. Kim my tak naprawdę jesteśmy tam najgłębiej w sercu? Po co my żyjemy? Czym my żyjemy? Jak ludzie nam najbliżsi, gdyby mieli nas opisać, charakteryzowaliby nasze pragnienia, nasze cele, nasze dążenia? Ta praktyczna świętość, to praktyczne uświęcenie mówi wiele o naszym przywiązaniu do świętego Boga, który powołał nas i przyjął do swojej rodziny. Ale chrześcijanie, jak czytamy, mają być znani nie tylko z uświęcenia, ale także z pobożności. I to już jest trzeci raz, kiedy Piotr używa w swoim drugim liście tego pojęcia, pojęcia pobożności. I tutaj popełniłem taki błąd, że tam jest pierwszy Piotra, powinien być drugi Piotra w obydwu przypadkach. Piotr rozpoczyna w ogóle swój list tymi słowami. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, jego boska moc dała nam w darze przez poznanie tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Następnie to słowo pojawia się w tym takim złotym łańcuchu cech, które pokazują nam, Bogu i innym, że idziemy do wieczności. Uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, doskonałość poznaniem, poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, pobożność zaś braterską przyjaźnią. Więc znowu wypada zapytać Piotrze, ale co ty masz na myśli, mówiąc pobożność? I najprościej można to słowo wyjaśnić jako odzwierciedlanie charakteru Stwórcy. Odzwierciedlanie charakteru naszego Boga. Życie po Bożemu. Według Bożych cech, według Bożych charakterów, według Bożych pragnień. Odzwierciedlanie. Gdy Bóg patrzy na chrześcijan, gdy patrzy na całe ciało Chrystusa, oczekuje, że zobaczy w naszym życiu odbicie tego, jakim On jest. Że będziemy w pewnym sensie jak to lustro, które odbija Jego charakter. Tak wygląda pobożność, gdy oczekujemy drugiego przyjścia Pana Jezusa. Reprezentujemy Boga w tym świecie. pamiętajmy, że reprezentujemy go przed zgubionym światem, który również czeka, ale czeka na sąd. My czekamy na chwałę. Lata temu Charles Spurgeon, baptystyczny teolog, pastor, wielki londyński kaznodzieja, ujął to w następujący sposób. Gdy idziesz ulicami Londynu, pamiętaj, że w twoich rękach jest dobre imię Boga. My moglibyśmy sparafrazować, pamiętaj, od momentu, kiedy wstajesz, otwierasz oczy, jesteś w domu, wychodzisz na dwór, idziesz do pracy, jedziesz samochodem, autobusem, jesteś w sklepie, tak dalej, tak dalej. Boża reputacja jest w twoich rękach. Bo jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to swoim zachowaniem mówisz o swoim ojcu. My często tak robimy, również jako rodzice z naszymi dziećmi. Mówimy, córko, synku, jak wychodzisz z tego domu, jak się zachowujesz w szkole, wobec nauczycieli, w sklepie, gdziekolwiek, ty nie tylko mówisz o sobie, ty reprezentujesz naszą rodzinę. Nazwisko Stróżek jest na szali. Nasza reputacja jest na szali. Zmień nazwisko, to może będzie inaczej. Wielu z nas ma małe dzieci, jak słyszeliśmy, te, które są w punkcie katechetycznym, ale też te, które są jeszcze nie w punkcie katechetycznym, których liczba jest w sumie nieznana do końca, ale bardzo duża. I tych, które już się urodziły i te, które są w drodze. I te nasze dzieci to jest duże pole do praktykowania uświęcenia i pobożności, tak na co dzień. I tu jest moje pytanie. Jak uczysz swoje dzieci pobożności? I tak biernie, i tak aktywnie. Czy twoje dziecko wyrasta w domu, w którym jest regularnym uczestnikiem modlitwy, czytania Bożego Słowa, rozmów o sprawach związanych z wiarą, związanych ze służbą, związanych z duchową sferą ludzkiego życia? Bo nawet nie chcę myśleć, że nasze dzieci mogłyby w domu słyszeć obmowę, plotkę czy krytykanstwo. To nawet nie chcę myśleć o tym. Wiemy, że czym skorupka za młodu nasiąka, to czym nasze dzieci nasiąkają w naszych chrześcijańskich domach. Bo to, czym nasiąkają, widać już nawet u kilkuletniego dziecka. Na przykład, czy wie, co to jest modlitwa i jak zachowywać się w czasie modlitwy? Czy zostało w domu nauczane, teraz będziemy się modlić, a teraz robimy amen, jakkolwiek tam to sobie nazwiemy, i czy dziecko wie, że to jest chwila skupienia? Czy wie, że to jest chwila uspokojenia? Że to nie jest czas na zabawę. To nie jest czas wchodzenia rodzicom na głowę. To nie jest mamo, mamo, a zobacz to, tato, tato, a ja chcę tego. Już po kilkuletnim dziecku widać, czy w domu jest wychowywane, i znowu hasłowo, w pobożności. W pobożności, czyli w tym odzwierciedlaniu Bożego charakteru. Rodzice kochani, kiedy zwracacie się z prośbą o to, żeby modlić się nad waszym dzieckiem, żeby błogosławić jako Kościół. Modlimy się o was, modlimy się o dzieci, modlimy się o Kościół, ale o co się modlimy? Nie o to, żeby zostały milionerami, żeby były najpiękniejszymi modelkami, najwspanialszymi sportowcami, lekarzami w swoim zawodzie, mistrzami świata. O to również, ale jeszcze bardziej o to, żeby wyrastały w domu, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale co to znaczy na pierwszym miejscu? To są te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem. Czy dzieci, czy twoje dzieci są regularną częścią domowej modlitwy? Czy widzą mamę, tatę czytających Boże Słowo? Czy słyszą rozmowy, w których rodzice są przejęci sprawami związanymi z wiarą, sferą duchową, społecznością, służbą? Czy mają świadomość tego, że rodzice tak układają na przykład swoje urlopy, wakacje, wyjazdy, ale też wydatki, żeby wspierać to, co ma wartość wieczną, a nie tylko tu, teraz przyjemność. Nawet tutaj, gdy spotykamy się w niedzielę, i nie mówię o najmłodszych dzieciach, o niemowlakach, ale mówię o starszych dzieciach, które już rozumieją. Zadaję sobie pytanie, które z tych dzieci jest wychowywanych w domu w sposób chrześcijański, że są regularną częścią modlitwy, że wiedzą, co to jest modlitwa, że teraz, córeczko, się modlimy, że same powtarzają i uczą się, bo dzieci chcą się modlić. Nawet jeśli nie mają jeszcze osobistej, zbawczej wiary, to gdy wyrastają w domu, w którym Bóg jest ważny, mama się modli, tata się modli, to i dziecko chce się pomodlić. Więc zostawiam to każdemu z was jako pokarm do myśli, ponieważ czym skorupka za młodu? I owszem, nie ma gwarancji, że pobożnie w wierze, w sprawach takich duchowych wychowane dziecko na pewno będzie kochało Boga, ale to jest twój obowiązek, to jest mój obowiązek, z którego zdamy sprawę przed Bogiem. To jeśli chodzi o pobożność. Sami się uczymy, ale jednocześnie uczymy nasze dzieci pobożnych zachowań. Zachowań odzwierciedlających charakter Pana Jezusa. I one obserwują, jak reagujemy, gdy jesteśmy wkurzeni. Obserwują, gdy ktoś nam zajedzie drogę. Obserwują, gdy ktoś traktuje nas nieuczciwie. Gdy się rozgniewamy i co dalej? Czy my odzwierciedlamy naszego Pana, naszego Mistrza? Przeskakując trochę do przodu w tekście, Piotr daje nam dalsze instrukcje dotyczące tego, jak mamy czekać na dzień Boga. Popatrzmy na werset 14. Oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Parafrazując, mamy być wytrwali w czystości i pokoju. Wytrwałość jest jednym ze sposobów definiowania pracowitości i rzetelności. Ja robię coś wytrwale, aż w końcu osiągnę taki stan, taki efekt, jaki zamierzałem lub jak powinno być. Mamy być wytrwale czyści. Wiele osób umieszcza filtry wody na swoich kranach, ma dzbanki do filtrowania, odwróconą osmozę gdzieś tam ukrytą w szafce. Ponieważ mamy świadomość tego, że chociaż miasto Gdańsk zapewnia nas, że jakość wody jest taka, że można pić, to mamy świadomość tego, że może w miejscu, gdzie ta woda jest oczyszczana, ona taka jest, ale później idzie kilometrami różnych rur pamiętających I wojnę światową, II wojnę światową, głęboki komunizm i nie zostały jeszcze wymienione, a nawet jeśli do samego bloku czy domu jest nowe przyłącze, to po drodze jest tyle osadów, których nie do końca chcielibyśmy gromadzić w żołądku. Chociaż w sumie nie wiem, czy te osady się też gromadzą w nerkach, ale raczej tego nie chcemy. I w ten sam sposób chrześcijanie mają oczyszczać się z niechcianych osadów tego świata. I my również filtrujemy i mamy filtrować nasze życie poprzez pilne słuchanie i posłuszeństwo Bożemu Słowu. A ponieważ Pan Jezus powróci w momencie, którego się nie spodziewamy, mamy się filtrować na bieżąco, ponieważ chcemy się z Nim spotkać czyści, bez osadów, niezawstydzeni, niezłapani w czymś, w czym gdybyśmy właśnie Pan Jezus stanął przed nami, bylibyśmy zawstydzeni. Bo jeśli byśmy wiedzieli, Pan Jezus wróci za 2 miesiące, no to moglibyśmy kalkulować, to mamy miesiąc, półtora, a te 2 ostatnie to już tak na maksa. My nie wiemy, kiedy On wróci, a chcemy, kiedy On wróci, być znalezieni czyści przed Nim. Chcemy, gdy On wróci, żebyśmy mogli popatrzeć Mu w oczy jako podobające Mu się Jego dzieci, chociaż Pan Jezus nie wahał się, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, nazywać nas swoimi braćmi i siostrami. Wyrażenie, którego Piotr używa do tego w wersecie 14, to bez skazy i nienaganni. W innych tłumaczeniach mamy bez skazy i bez zmazy. Ale ta zmaza, czyli coś zmazanego, coś brudnego, w innym tłumaczeniu, w moim między innymi, jest bez skazy i nienaganni. Piotr używa tutaj języka ofiarniczego Starego Testamentu, bo taka miała być ofiara w Starym Testamencie. Taki miał być ten baranek, koziołek, cokolwiek. Miał być czysty i nienaganny, bez żadnej fizycznej skazy, bo tylko taka ofiara mogła przynieść pokój z Bogiem. W swoim liście Piotr, mówiąc i do Kościoła, i mówiąc do przeciwników Kościoła, przeciwstawia sobie 2 rodzaje ludzi żyjących na świecie. Tych, którzy nie zwracają uwagi na stan, na jakość swojej czystości i tych, którzy chcą stanąć przed Chrystusem czyści, odfiltrowani z grzechu, odfiltrowani z pragnień czy z pożądliwości niepodobających się Bogu. Cały czas mówimy o tym, co powinno wypełniać nasze życie w oczekiwaniu na nadchodzący Boży dzień, na dzień powrotu Pana Jezusa, na dzień sądu. Mamy praktykować uświęcenie i pobożność, czyli to oddzielenie od i dla, ale w bardzo praktyczny sposób i to odzwierciedlanie coraz bardziej Bożego charakteru, że mamy być wytrwale czyści. Każdy z nas czasami się ubrudzi. Niestety cały czas mamy tą fatalną tendencję do bycia niewiernymi, do bycia minimalistami, do bycia leniwymi, do odwracania się od Boga, zamiast bycia oddzielonymi od świata dla Boga, to odwracamy się od Boga i zwracamy się do tego świata, ponieważ żyjemy w świecie i gdy wchodzimy między wrony, to zdarza nam się krakać tak jak i one. Dlatego potrzebujemy być wytrwale czyści, oczyszczać się, filtrować i żyć w pokoju. W wersecie 12 dowiadujemy się, że czyniąc to, uwaga, staramy się przyspieszyć przyjście Pana Jezusa. Pobożność, uświęcenie, to wytrwałe życie w czystości, w pokoju, że tym staramy się, możemy przyspieszyć przyjście Pana Jezusa. To zdanie jest wręcz zdumiewające i chyba nie jesteśmy w stanie do końca odkryć, jaki mechanizm kryje się za tymi słowami, że żyjąc w ten sposób możemy przyspieszyć powtórne przyjście Pana Jezusa. I długo się nad tym zastanawiając i szukając też różnych odpowiedzi, w sumie porównałbym to do relacji pomiędzy naszą modlitwą o osobę niewierzącą i czasem, kiedy ta osoba się nawróci. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Z jednej strony to sam Bóg suwerennie decyduje o zbawieniu człowieka, a jego czas, drogi i sposoby działania są niezależne od czynników zewnętrznych. Nikt na Bogu nie może niczego wymusić. Nie może go zaszachować, zaszantażować, zrobić z nim jakikolwiek deal barterowy. On da Bogu coś, Bóg daje mu coś. Z Bogiem to nie działa. On jest suwerennym władcą. Z drugiej jednak strony nasza modlitwa o zgubionych ludzi jest wpisana w jego plan zbawienia i w jego plan działania. Gdy się modlimy o drugiego człowieka, robimy to, czego Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy we właściwym miejscu naszej służby, gdy modlimy się o niezbawionych ludzi i Bóg wysłuchuje naszych modlitw, a jednocześnie jest suwerenny i niezależny. Nie możemy nic na nim wymusić, ale jak widać, jesteśmy w stanie wyprosić. Podobnie z naszym uświęceniem, pobożnym życiem, tym pilnowaniem czystości, pokoju, czy my możemy przyspieszyć przyjście Dnia Boga. Choć nikt z nas nie wie, kiedy Pan Jezus wróci w swojej mocy i chwale, żeby sądzić żywych i umarłych, a Jego Królestwu nie będzie końca. To mimo iż nie wiemy kiedy, to jednak mamy swój udział w przyspieszeniu tego wydarzenia, żyjąc pobożnie, w uświęceniu i w czystości. Bo nie żyjemy teraz tylko po to, by jakoś zapełnić ten czas oczekiwania, żeby zabić ten czas. To, co jest przed nami, jest najlepsze, to, co jest teraz, byleby szybko minęło, byle co będę robił, żeby tylko ten dzień po dniu mijał, aż stanę w wieczności. Absolutnie nie. Nasze życie ma duże znaczenie w tych ostatecznych czasach. Dlatego właśnie powinniśmy wycinać, wyrywać, odfiltrowywać grzech z naszego życia. Co więcej, my dobrze wiemy, czym ten grzech jest w naszym życiu. To nie jest tak, że potrzebujemy dodatkowego głosu Ducha Świętego i nagle dowiadujemy się, że jest jakiś grzech w naszym życiu. My dobrze wiemy, jakie są nasze słabości. My dobrze wiemy, gdzie jest to pole naszej duchowej bitwy, zmagań i upadków. I właśnie dlatego, że oczekujemy przyjścia Pana Jezusa w każdej chwili, mamy wycinać, mamy wyrywać, mamy odfiltrowywać grzech z naszego życia. Mamy gardzić robieniem czegokolwiek, czego moglibyśmy się wstydzić wtedy, kiedy On powróci. Bo dopuszczanie grzechu ignorowanie grzechu, flirtowanie z grzechem nie jest dla nas opcją. Jeśli należymy do Bożego Kościoła, do Bożej rodziny i z Bożym Kościołem wołamy: przyjdź Panie Jezu. Jeśli żylibyśmy byle jak, to ostatnią rzeczą, której powinniśmy pragnąć i wołać, byłoby: przyjdź Panie Jezu. A to jeszcze nie wszystko. Piotr pisze o Bożych obietnicach dla nas podczas tego oczekiwania. Bardzo często obserwujemy silny związek, a nawet takie napięcie pomiędzy oczekiwaniem a otrzymaniem, pomiędzy obietnicą a jej spełnieniem. Im dłużej na coś czekamy, to lepiej smakuje, bardziej nas to cieszy. To właśnie to nadchodzące spełnienie obietnicy jest motywacją w czasie oczekiwania. Ja wiem, na co czekam. Nie mogę się tego doczekać. Mobilizuje mnie to do działania. Jest taki syndrom dziwny wśród nastolatków, zdarza się również wśród ludzi starszych, że młodzi ludzie, u nich można obserwować wręcz większą radość i ekscytację z oczekiwania niż z samego wydarzenia. Kiedy myślą: pojadę, pójdę na koncert, pójdę na film, pojedziemy gdzieś tam i sobie wyobrażają: o, jak tam będzie, zrobimy to, zobaczymy, będzie, a przeżywają, spać nie mogą, a jak przychodzi wydarzenie, mówią: nie, no fajnie było. Nawet jeśli spełniło się dokładnie to, o czym marzyli. Jest to chyba element pewnej jeszcze niedojrzałości. Raczej jest odwrotnie. Czekamy na coś z niecierpliwością i to oczekiwanie nie jest dla nas fascynujące. Ono może być, owszem, pewnym napięciem i taką ekscytacją, że kiedy to przyjdzie, ale nie mogę się doczekać, nie to ja, że przeżywam teraz. Więc Piotr mówi: to jest Boża obietnica, a kiedy Bóg obiecuje, to jest tak i amen. To się musi stać, nie może być inaczej. Piotr, wiedząc o tym, łączy nasze takie aktywne oczekiwanie z Bożą obietnicą, co widzimy w wersetach 12 i 13. Czekamy na nowe niebiosa, na nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Jest to konkretna zachęta do wiernego czekania. Chrześcijanie nie tyle czekają na koniec świata i sąd. Piotr nie motywuje nas strachem. Nie mówi: ludzie, ogarnijcie się, póki jest czas, bo później będzie sąd. On raczej mówi: żyjcie w świetle tego, że zasłona następnego świata wkrótce zostanie odsłonięta. Zanim się zorientujesz, w mgnieniu oka wejdziesz do wiecznego życia, które będzie bardziej okazałe, będzie bardziej przyjemne, będzie bardziej chwalebne niż cokolwiek, co do tej pory robiłeś, gdziekolwiek byłeś i co kiedykolwiek przeżywałeś i czułeś. To jest bez porównania z tym, co za chwilę, kiedy ta zasłona zostanie odsłonięta i my tam wejdziemy, będziemy w tym żyć. I to na zawsze. Zmierzamy do ziemi obiecanej, w której mieszka Boża sprawiedliwość. I nie jest to obietnica typu: licealisto, maturzysto, za 9 miesięcy skończysz liceum i będzie matura. Obietnicą jest wolność, bo skończy się liceum. Groźbą jest egzamin. To jest raczej obietnica, która mówi: jesteś niewidomy, ale za niedługo do twojego miasta przyjedzie najlepszy na świecie okulista, chirurg. I on zoperuje twoje oczy i odzyskasz wzrok. Twoje życie zmieni się nie do poznania. Wszystkie barwy, kolory świata, o których słyszałeś, ta soczysta zieleń, ten błękit nieba, ta biel śniegu, te szczyty gór, twarze najbliższych tobie ludzi, ukochanych, których do tej pory tylko mogłeś podotykać i wyobrażać sobie. Nowe możliwości, które były poza twoim zasięgiem, ponieważ byłeś niewidomy, to wszystko się zmieni. Z czymś takim raczej bym to porównał. Tą obietnicę nowego nieba, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. To wszystko, za czym tęskni i do czego wyrywa się nasze serce. Ale Piotr mówi: jeśli obietnica tej wieczności, cudowności i wspaniałości nie wystarczyłaby, żeby pobudzić krążenie naszego duchowego serca, to na koniec Piotr daje nam jeszcze jedną zachętę, jedno słowo: ratunek. Bóg Bóg nie tylko ma dla nas zadania: uświęcenie, pobożność, pilnowanie czystości, życie w pokoju. Nie tylko zachęca nas obietnicami, podczas gdy czekamy. Nasz czas oczekiwania jest jednym z wielkich środków Boga dla naszego ratunku. Popatrzmy na werset 15. A cierpliwość naszego Pana uznajcie za ratunek. Czasami jest to tłumaczone za zbawienie. Jak również umiłowany nasz brat Paweł napisał wam zgodnie z daną mądrością. Zauważmy implikacje uznania Bożej cierpliwości jako naszego ratunku. Nasze czekanie ma być owocne, ponieważ koniec końców skutkuje naszym ratunkiem i trudno powiedzieć, co Piotr tak do końca miał tutaj na myśli. Czy chodzi mu o zbawienie, że póki Pan Jezus nie wróci, jest czas łaski, jest czas na pojednanie się z Bogiem, więc jest to czas zbawienia? Czy ma na myśli nasz wzrost w pobożności, w uświęceniu, w czystości, który jest czasochłonny? No bo jest czasochłonny niestety i ten czas oczekiwania jest dla nas niezbędny i przez to jest zbawienny. Czy jedno, czy drugie? Prawda jest taka, że ten czas oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa możemy zmarnować na codzienne troski, na uganianie się za doczesnymi, ale chwilowymi przyjemnościami i sukcesem, ale możemy wykorzystać, żeby żyć po Bożemu, żeby też gromadzić sobie skarby w niebie. Jak wiemy z Pisma Świętego, zarówno w wiecznym potępieniu jest gradacja, jak i w wieczności jest gradacja. Gdy Paweł pisze o wieńcu, pisze o tych, którzy wejdą, ale tak jakby przez ogień, że dla tych, którzy byli wierni, Bóg ma więcej, jest gradacja wieczności. Nie będzie tam smutku, nie będzie tam łez, nie będzie przeżywania jakiejś trwogi czy żalu za życie, które było tak czy inaczej poprowadzone, ale owoc tego i nagroda za to będzie. Zbawienie nie jest nagrodą, ale to, co nas czeka w wieczności, będzie z tym związane. Ostatnia myśl, która jest zawarta w wersecie drugiej części 15 i 16, zanim skończymy, to jest taki trochę off-top Piotra. I właściwie trudno też jest powiedzieć, dlaczego on w ten sposób nagle mu się Paweł przypomniał. Ale no prawda jest taka, że gdy czytamy trudne teksty Pisma Świętego i gdy czasami głowimy się, ale o co tu tak naprawdę chodzi, to możemy sobie wyobrazić Piotra, że on przyłącza się do nas, do tego studium Pisma Świętego i też mówi, wiesz co, ja też wszystkiego nie rozumiem. Piotr mógł mieć na myśli na przykład drugi rozdział listu do Rzymian, od czwartego wersetu, jeden z moich ulubionych wersetów, gdzie on pisze, a może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i wielkoduszności, zapominając o tym, że dobroć Boga prowadzi cię do upamiętania. Tak więc z powodu twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienie sprawiedliwości sądu Boga. Widzimy podobieństwo tych dwóch fragmentów. Sądu Boga, który, uwaga, odda każdemu według jego czynów. Tym, którzy wytrwale czynią dobrze, dążą do chwały i szacunku i nieśmiertelności, tym da życie wieczne. Tym natomiast, którzy powodowani samolubną rywalizacją nie przyjmują prawdy, a ulegają nieprawości, gniew i złość, utrapienie i ucisk każdemu człowiekowi, który czyni zło. I możemy sobie wyobrazić Piotra, który siada z nami i mówi, dobry Boże, no rozumiem naszą potrzebę zbawienia, oczywiście, i jak Bóg dokonał tego w śmierci Chrystusa na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu i to, że to właśnie Boża dobroć, nie nasze jakieś, nagle się obudziliśmy, sami z siebie szukamy Boga, to Boża dobroć prowadzi nas do opamiętania i tego pierwszego opamiętania człowieka niewierzącego, całkowicie martwego, duchowego, ale również nas. To Bóg przez Ducha Świętego w naszym sumieniu, w naszym sercu prowadzi nas do opamiętania. To rozumiem, ale Pawle, o co ci chodzi z tymi dobrymi i złymi uczynkami? Przecież zbawienie nie jest z uczynków. Jest z łaski przez wiarę. I zauważ, co Piotr robi z tym tekstem. Coś, czego większość ludzi dzisiaj nie robi. Z tym, czy gdybyśmy przywołali 9, 10, 11 rozdział listu do Rzymian o relacji Kościół Żydzi, to całe zamieszanie, które tam się pojawia w tych trzech rozdziałach. I Piotr nie mówi, ponieważ to jest trudne do zrozumienia, nie do końca mi się to jakoś zgadza. Może Paweł się zamyślił, zmęczony był, chory był, coś mu, stary faryzeusz w końcu, coś może mu się tam ze Starego Testamentu sprawa Mojżeszowego przypomniało i napisał w końcu, no Boże, słowo to jest. A przecież i tak Paweł wszędzie mówi, że usprawiedliwienie jest łaski przez wiarę. Ja cytuję Pawła, list apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział, 10 werset. Więc Pawle, czy to jakoś ze sobą łączysz, o co chodzi? Piotr nie robi czegoś, co zrobiłoby wiele innych ludzi dzisiaj, że skoro to jest trudne do zrozumienia, skoro nie do końca mi te słowa pasują, to pomijam te fragmenty i nie uznaję ich za ważne. To prawdopodobnie jest błąd, to nie jest Boże Słowo. Nie, nie. To, co robi Piotr, to potwierdzenie dla Kościoła, że wszystko, co napisał apostoł Paweł, a co mamy w kanonie Nowego Testamentu, to jest Pismo Święte. Nawet jeśli czegoś do końca nie rozumie, jeśli to są trudne słowa, które niektórzy wykręcają, niektórzy nie rozumieją. Zresztą już czytając razem drugi list Piotra, też mieliśmy fragmenty, których nie do końca byliśmy w stanie zrozumieć. Nie wszystko jest zrozumiałe. Dla niego dla niego to było zrozumiałe, co pisał do swoich adresatów. Najprawdopodobniej pierwotni adresaci rozumieli, kiedy mówił do nich o tych ludziach, którzy bluźnią przeciwko zwierzchnościom niebieskim. I to nie był Bóg, to nie jest Bóg, to nie byli aniołowie. Co on miał na myśli? Nie wiemy. I przypuszczalnie tutaj na ziemi się nie dowiemy. Pisze o tym również Juda i też nie wiemy, co on miał na myśli. Kiedyś w wieczności będziemy mogli zahaczyć Piotra i powiemy, Piotrze, chodź na chwilę, ale o co ci chodziło w tym drugim rozdziale? A on powie, słuchaj, to ja ci powiem, a jeszcze ci powiem, co mi Paweł powiedział, o co jemu chodziło z tymi uczynkami w drugim rozdziale i wtedy już wszystko będziemy wiedzieli. Póki co, to jest okej, że nie wszystko rozumiemy od razu. Tym bardziej, że im dłużej idziemy z Bogiem, im dłużej czytamy Biblię w sposób zrozumiały, Duch Święty oświeca nasze serce i rozumiemy coraz więcej. Coś, czego nie rozumieliśmy 5 lat temu, teraz rozumiemy. I rozumiemy, dlaczego nie rozumieliśmy. Po prostu brakowało nam wiedzy, brakowało nam znajomości Pisma Świętego, brakowało nam też znajomości Boga jako osoby, jaki On jest i jakie to są właśnie mechanizmy, czy ta tak zwana ekonomia łaski zbawienia. Natomiast to, co wiemy, to jest to, że wieczność jest przed nami i powinniśmy jej oczekiwać w sposób produktywny i owocny, bo ona i tak nadejdzie. I tak nas zaskoczy. Ale obyśmy byli przygotowani, a nie bierni i zabijający czas. Bo Bóg wzywa nas do tego, żeby to oczekiwanie było owocne. Wiemy, co mamy robić. Uświęcenie, pobożność. Filtrujemy nasze życie dla Boga. Pilnujemy tej czystości i tego, żeby nasz charakter był ciągle przez Niego zmieniany, byśmy coraz bardziej odbijali charakter naszego Stwórcy. Wiemy, co nas czeka. Obietnica wspaniałej wieczności w bliskości z Panem Jezusem. I wiemy, że Bóg daje nam czas, którego potrzebujemy, by być gotowi na spotkanie z Nim. Jak żyć, czekając na koniec świata? Z zaangażowaniem, ale też rozróżniając, co jest tak naprawdę ważne, a co nie jest ważne. Co niesie ze sobą, pociąga ze sobą skutki w wieczności, a co jest tylko chwilowe i przemija. I nie znaczy to, że to, co jest chwilowe i przemija, jest złe. Absolutnie nie. Ten świat przeminie, a jest piękny. I możemy go poznawać, możemy się nim cieszyć i słońcem, i pogodą, i deszczem, i śniegiem, i Polską, i Europą, i poznawaniem innych części świata możemy. Tylko, że to nie może być cel naszego życia. To nie może być coś, to, czy pieniądze, czy inne rzeczy, które ktoś, znając nas dobrze, powiedziałby, no, ten człowiek żyje dla podróży, ten człowiek żyje dla pieniędzy, ten człowiek żyje dla zakupów, ten człowiek żyje dla próżności. Ten człowiek żyje dla tego, co przemija. To nie ma sensu. Mam nadzieję, że ten fragment, tak jak dla mnie, był również dla was zachętą i wyzwaniem. Nowy Testament wzywa nas do tego, żebyśmy modlili się i wołali: przyjdź Panie Jezu. Ale jak mielibyśmy wołać: przyjdź Panie Jezu, jeśli my się nie przygotowujemy do tego przyjścia? To jakbyśmy wołali, prosili nauczyciela: niech ten egzamin, sprawdzian nie będzie za tydzień, ale dzisiaj, chociaż nie jesteśmy przygotowani. No nikt tak nie robi. Raczej mówimy: proszę Pani, może za tydzień, przygotujemy się lepiej. I tak się nie przygotujemy, ale odsuwamy w czasie. Jeśli mamy wołać: przyjdź Panie Jezu, jeśli ma nastać to, co jest najpiękniejsze, nowa ziemia, nowe niebo, Boża sprawiedliwość, to wszystko, co nas boli, przeminie. Nie będzie krzywdy, niesprawiedliwości, bólu, śmierci, rozstań, złamanych relacji, niezadowolenia z samego siebie i z innych ludzi wokół nas. I z sytuacji na świecie, i niepokój przed wojną, i cokolwiek. To wszystko przeminie, ale nie to, że to przeminie i nie będzie nic w zamian. W zamian będzie coś, czego wyobrazić sobie nie możemy. Dlatego jako Kościół wołamy: przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. Niech nastanie nowa ziemia i nowe niebo, w których Ty będziesz panował niepodzielnie, ale też w nas dopełni się Twoje odkupienie i przemiana. I już nie będziemy tacy jak teraz, z naszymi słabościami, wadami, niewiernością, byle jakością, ale Ty nas przemienisz. I tak jak wiemy, że już dzisiaj jesteśmy Twoimi synami i córkami, tak niech się objawi to, kim będziemy, kiedy Ty, Panie Jezu, wrócisz i skończy się to, co jest tu i teraz. I chociaż ten świat nie żyje oczekiwaniem końca świata i wieczności, bo nie może, to Boże, pomóż nam przypominać sobie, że my nie jesteśmy częścią tego porządku świata, który żyje tylko tu i teraz i koniec. Ale że my mamy tutaj aktywnie oczekiwać w uświęceniu, w pobożności, w czystości, ciesząc się pokojem. Podekscytowani Twoimi obietnicami, ale też ten czas oczekiwania przyjmując jako ratunek dla naszych bliskich i dla nas, żebyśmy mogli stanąć przed Tobą jako wypróbowani, jako Twoi ukochani, jeszcze bardziej odzwierciedlając, jak cudownym Bogiem jesteś. Amen.